Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Duchowość biskupa, część trzecia. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia kontynuujemy rozważania o życiu duchowym biskupa na podstawie posynodalnej adhortacji apostolskiej świętego Jana Pawła II Pastores Gregis o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata, wydanej w 25. rocznicę jego pontyfikatu, to jest 16 października 2003 roku. Jak już wspomniałem, tej tematyce szczególnie poświęcony jest drugi rozdział wspomnianej adhortacji. Po podkreśleniu, że u podstaw duchowości biskupa jest miłość pasterska, która wyrasta z sakramentu święceń i karmi się modlitwą oraz pobożnością maryjną, święty Jan Paweł II wskazuje na inne środki doskonałości biskupa. Za konieczny środek uznaje czytanie i medytację Słowa Bożego. Jako pierwszy nauczyciel wiary, biskup ma ze swoimi kapłanami być słuchaczem Słowa. Powinien być niejako zanurzony w Słowie, aby pozwolić mu czuwać nad sobą i żywić tak, jak żywi matczyne łono, pisze Jan Paweł II. O tym, że nauczanie w duchu prawdy zawartej w Słowie Bożym jest jednym z najważniejszych obowiązków każdego biskupa, świadczy wymowny gest podczas jego święceń, kiedy nad jego głową trzymany jest otwarty ewangeliarz. W ten sposób chcemy wyrazić z jednej strony, że Słowo ogarnia i strzeże posługę biskupa, pisze święty Jan Paweł II, a z drugiej, że jego życie powinno być całkowicie poddane Słowu Bożemu, kiedy poświęca się codziennie głoszeniu Ewangelii z pełną cierpliwością i umiejętnością. Cytowany dokument poleca więc na wzór Maryi, zwanej dziewicą słuchającą, Virgo Audiens, często osobistą lekturę oraz uważne i wytrwałe zagłębianie się w Pismo Święte. Biskup byłby bezużytecznym głosicielem słowa na zewnątrz, gdyby nie wsłuchiwał się w nie najpierw w swoim wnętrzu. Może to słuchanie przybierać formę cenionej starożytnej praktyki zwanej lectio divina. Przed tygodniem, analizując adhortację Pastores Gregis, mówiłem, że biskup ma odwzorowywać w sobie postawę Chrystusa, dobrego pasterza. A skoro misterium paschalne znajduje się w centrum życia i misji Chrystusa, to podobnie Eucharystia stoi w centrum życia i misji biskupa, jak w przypadku każdego kapłana. Święty Jan Paweł II zachęca więc swoich współbraci na urzędzie apostolskim, aby pielęgnowali osobiste życie eucharystyczne, zarówno w zakresie celebrowania mszy świętej, jak i adoracji Najświętszego Sakramentu. Podkreśla zatem, że biskup, sprawując codziennie mszę świętą, razem z Chrystusem ofiarowuje sam siebie. Kiedy zaś celebracja ta ma miejsce w katedrze czy w innych kościołach, szczególnie parafialnych, przy czynnym współudziale wiernych, jawi się przede wszystkim jako ten, który jest naprawdę, to znaczy sacerdos et pontifex, ponieważ działa w osobie Chrystusa i w mocy Jego Ducha oraz jako hiereus, święty kapłan zaangażowany w sprawowanie świętych tajemnic ołtarza, które głosi i wyjaśnia w przepowiadaniu. Dalej papież zaznacza, że miłość biskupa do Eucharystii Świętej wyraża się również wówczas, gdy w ciągu dnia poświęca nawet znaczną część swojego czasu na adorację przed tabernakulum. Otwiera wtedy przed Panem swoją duszę, aby cała została przeniknięta i ukształtowana przez miłość wylaną na krzyżu przez najwyższego pasterza owiec. Tego, który dla nich przelał własną krew i oddał własne życie. Do Niego też wznosi swoją modlitwę i nie przestając wstawiać się za owcami, które zostały Mu powierzone. Tak samo czyni w sprawowanej codziennie liturgii godzin, czyli brewiarzu, oraz w innych modlitwach. Ojciec Święty podkreśla, że modlitwa jest sama w sobie szczególnym obowiązkiem biskupa. Ta zaś modlitwa osobista biskupa powinna być modlitwą typowo apostolską, czyli przedstawianą Ojcu jako wstawiennictwo we wszystkich potrzebach powierzonego sobie ludu. Modlić się za powierzony sobie lud to powinność biskupa, do którego zobowiązuje się on w obrzędzie święceń. Zanim bowiem konsekrator nałoży ręce na jego głowę, stawia mu pytanie: czy chcesz modlić się nieustannie do Boga Wszechmogącego za święty jego lud i w nienaganny sposób wypełniać posługę pełni kapłaństwa? Biskup więc modli się za swój lud, jest zarazem umacniany i wspomagany przez modlitwę swoich wiernych, świeckich, kapłanów, diakonów i osób życia konsekrowanego. Pośród nich biskup jest wychowawcą i promotorem modlitwy, zaznacza święty Jan Paweł II. Kolejnym rysem duchowości biskupa jest realizacja rad ewangelicznych. Chodzi tu zwłaszcza o cnotę posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Rady są darem Trójcy Świętej dla Kościoła, ale także odblaskiem życia trynitarnego w człowieku wierzącym. Są tym w sposób szczególny w biskupie, który jako następca apostołów powołany jest do pójścia za Chrystusem drogą doskonałej miłości. Dlatego jest on konsekrowanym, tak jak i Chrystus jest konsekrowanym, pisze Jan Paweł II. Według tego więc, co czytamy w analizowanej adhortacji, w życiu biskupa powinno jaśnieć życie Jezusa, a więc jego posłuszeństwo Ojcu aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Jego miłość czysta i dziewicza oraz jego ubóstwo będące absolutną wolnością wobec dóbr ziemskich. Wymienione tu trzy główne rady ewangeliczne – posłuszeństwo, czystość i ubóstwo – święty Jan Paweł II nazywa autoportretem samego Chrystusa. Wierni mają więc możliwość dostrzegać w swoim biskupie oblicze Chrystusa, oblicze ubóstwa, cichości i pragnienia sprawiedliwości, miłosierne oblicze Ojca i budowniczego pokoju, czyste oblicze tego, kto spogląda nieustannie i wyłącznie na Boga. To słowa Jana Pawła II. Praktykując ewangeliczne rady posłuszeństwa, czystości i ubóstwa, biskup daje przykład nie tylko tym, którzy żyją życiem konsekrowanym, ale także kapłanom i świeckim, jak bardziej radykalnie naśladować Chrystusa. Mówiąc o posłuszeństwie jako ważnym rysie duchowości biskupa, mamy na myśli przede wszystkim jego uległość Chrystusowi, jego Ewangelii oraz tradycji Kościoła. Tak rozumiane posłuszeństwo jest gwarancją jedności z biskupami i papieżem. Biskup ma być wzorem i motorem duchowości komunii dążącej z wielką uwagą do budowania Kościoła. Owocność jego posługi osadzona jest bowiem na kolegialności, czyli więzi z papieżem i innymi biskupami. Z kolei ubóstwo, rozumiane jako wewnętrzna wolność w stosunku do dóbr doczesnych, w odniesieniu do biskupa oznacza jego wielkoduszność w spełnianiu posługi, pozwalając mu przekazywać skutecznie owoce zbawienia. Z tej racji władza biskupia powinna być sprawowana z niewyczerpaną hojnością i bezgraniczną bezinteresownością. Wymaga to ze strony biskupa pełnej ufności w opatrzność Ojca Niebieskiego, szczodrego dzielenia się dobrami, surowego stylu życia, stałego osobistego nawracania się. Tylko w ten sposób, uczy święty Jan Paweł II, będzie biskup w stanie uczestniczyć w udrękach i cierpieniach ludu Bożego, który ma nie tylko prowadzić i karmić, ale z którym powinien być solidarny. Dzieląc jego problemy i dopomagając mu w pogłębianiu miłości. Poprzez prostotę stylu życia, niemal nie zdając sobie z tego sprawy, będzie sprzyjał wyobraźni miłosierdzia, która bardziej uwydatnia zdolność braterskiego dzielenia się niż skuteczność niesionej pomocy, pisze święty Jan Paweł II. Podczas obrzędu święceń biskupi główny konsekrator, nakładając na palec nowoświęconego biskupa pierścień, mówi: przyjmij pierścień, znak wierności i doskonałości wiary i czystości życia, strzeż Kościoła Świętego, oblubienicy Chrystusa. Te słowa zobowiązują biskupa do dochowania czystości, rozumianej przede wszystkim jako całkowite zaślubienie z Chrystusem i z Jego Kościołem, z konkretną częścią Kościoła, jaką jest dana diecezja. Jest to także wyraz jego całkowitej ofiary z samego siebie Bogu, a zarazem przykład dla wiernych. W tle omawianych tu rad ewangelicznych, które m.in. charakteryzują duchowość biskupa, stale przewija się wątek jedności Kościoła, któremu on służy. Święty papież nazywa więc biskupa animatorem duchowości komunii i misji. Następnie uczy, że biskup jako pierwszy odpowiedzialny jest za rozwijanie duchowości komunii, dążąc niestrudzenie do uczynienia jej zasadą wychowawczą we wszystkich miejscach, gdzie kształtuje się człowiek i chrześcijanin, a więc w parafii, w stowarzyszeniach katolickich, w ruchach kościelnych, w szkołach katolickich, w oratoriach. To oznacza, że biskup musi stale być pośród swego ludu, wchodzić w różne środowiska, towarzyszyć wiernym we wszystkich ich troskach dnia codziennego. Powinien zatem, jak często mawia papież Franciszek, pachnieć owcami. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że przedstawione tu cechy duchowości biskupa stawiają przed nim bardzo wysokie wymagania. Do tego dochodzi sprzeciw świata, który nierzadko jest źródłem wielu cierpień duchowych biskupa, a także całkiem realnie cierpień fizycznych, aż po męczeństwo, również w naszych czasach. Tak więc teraz, nieco lepiej rozumiejąc posługę i duchowość biskupów, nie zostawiajmy ich samych, lecz bądźmy z nimi w duchowej jedności. I tak jak oni są zatroskani o nasze uświęcenie, tak i my wypraszajmy dla naszych pasterzy wszelkie potrzebne łaski, aby byli pasterzami według Bożego serca.